Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Krótka piłka wraca po wakacjach. Razem ze mną w studiu jest
Kacper Klein.
A ja nazywam się Karol Drzewicki. Powracamy już na stałe. Ponownie będziecie mogli nas słuchać co tydzień, tym razem o godzinie 18. A w tym tygodniu zaczniemy od tego, co się w Trójmieście w tym momencie, w trójmiejskiej piłce dzieje najbardziej, czyli od tematu Arki Gdynia. Więc posłuchajmy, co się dzieje w tej Arce.
Miałeś, chamie, złoty róg i tak dalej, i tak dalej. W dyskusjach o sytuacji w Arce Gdynia jednym z najczęściej powracających motywów jest zdecydowanie rozstanie się z Leszkiem Ojrzyńskim. To frustrujące, kiedy trafia się człowiek, który pasuje do klubu niemalże jakby od dziecka był przygotowywany do tej roli, a i tak nie chce się z nim współpracować dłużej niż rok. Bo co za dobrze było? Na miejscu Ojrzyńskiego zasiadł znany i lubiany w trójmiejskich kręgach Zbigniew Smułka i na tym zakończymy podsumowanie jego epizodu w gdyńskim klubie. Później było to, czego piromani nie lubią najbardziej. Do Arki przyszedł strażak Jacek Zieliński. Poprzedni sezon zamknął z dorobkiem 4 zwycięstw, 2 remisów i 2 porażek, co spowodowało, że wyrok wiszący nad głowami żółto-niebieskich na co najmniej sezon się oddalił. I kiedy wydawało się, że znowu kibiców czeka spokojniejszy moment, bo przecież wymieniono zarząd, wrócił Wejinowicz, więc zasadniczo wszystko, na co dało się narzekać, zniknęło, Zieliński w 12 spotkaniach w tym sezonie przegrał 7 razy i stał się kolejnym wyrzuconym za burtę. Świat sportu obiegła od razu szokująca informacja. Wojciech Stawowy, ten wąs, który niejednym klubem trząsł, wróci do Arki, ale jednak nie wróci. A na koniec zagadka, na którą odpowiedzi poszukają nasi eksperci. Dlaczego trener, który ostatnio klub prowadził 4 lata temu, nie chce iść do ekstraklasowej drużyny?
No właśnie, dlaczego? Myślę, że perspektywa zatrudnienia w Arce Gdynia jest bardzo ciekawa, zważywszy na fakt, że miasto jest piękne. No pogoda może teraz w Gdyni nie najlepsza, nie tak, jak byśmy sobie życzyli, no ale też może świadomość trenera, że klub sam w sobie potencjalnie jest taką arką, takim okrętem, który może płynąć tylko do tyłu, tylko do dołu i może to właśnie odstrasza potencjalnego kandydata. Chociaż faktycznie taka przerwa od pracy i oferta jednak z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce powinna być atrakcyjna, więc no nie wiem, co jeszcze może być potencjalnym problemem?
No ja, według mnie to jedynie w tym momencie, no tylko to, co się dzieje w Arce wewnątrz może odstraszać. No jakby ta opinia, która przeszła po tych okolicznościach, w których został zwolniony Zbigniew Smułka, jakby zadziałała na tą opinię. Ale patrzcie, no drugi raz, w zasadzie nie, trzeci raz w ciągu najbliższych, ostatnich 5 lat Arka zwalnia trenera kiedy? Kiedy następnym ich meczem są derby. No oczywiście Zbigniew Smułka to była abstrakcyjna sytuacja, gdzie został zwolniony 45 minut przed gwizdkiem początkowym. No ale to tylko pokazuje, no w jakiej skrajności ta Arka jest, że przyjdzie nowy trener, przyjdą derby, może przyjdzie pozytywny wynik, może przyjdą nowe morale i no po prostu to jest taki strach przed niewiadomym. Ale znowu odnosimy się do tego, o czym jakby wszystkie media w Polsce mówią. Leszek Ojrzyński, nazwisko jakby za każdym razem kojarzone z Arką. Trener, który tak naprawdę przeżył dzień świstaka, no bo tak, zrobił z tą Arką, co zrobił. Wyciągnął z niej absolutne maksimum i zostaje zwolniony, bo po prostu gra się nie podoba zarządowi.
No, Arka Gdynia mogłaby być porównana chyba na przykład do AC Milanu, tak w moim mniemaniu, bo tam też te rotacje na stanowisku trenera są częste i gęste. Tam właśnie można sobie zadać to pytanie, czy ktokolwiek, kto od czasów zwolnienia Massimiliano Allegriego zasiadał na ławce trenerskiej, wyciągnął faktycznie potencjał z drużyny Milanu. Ty powiedziałeś o tym, że Ojrzyński poradził sobie w tej materii, jeśli chodzi o Arkę. Ja się z tą w pełni zgadzam, bo klub z Gdyni miał się czym pochwalić na przestrzeni ostatnich lat. Przecież zawitał, jakby nie patrzeć, do europejskich pucharów. Może nie na długo, ale jednak pojawił się tam, zaprezentował się całkiem nieźle. No i według mnie w takiej rozmowie kwestia patrzenia na to, czy gra się podoba, to jest troszkę abstrakcja, to jest coś zabawnego, bo jednak polskie realia, mam wrażenie, nakazują poniekąd skupienie się na porównaniu pozytywnych skutków i tych negatywnych. Jeżeli Ojrzyński, no nie oszukujmy się, tutaj ten wskaźnik jest zdecydowanie na plus w jego przypadku, jak spojrzymy na całe jego resume w Arce, no to czym właściwie ma się kierować nowy, potencjalnie zatrudniony trener. Samo to może odstraszać nowych kandydatów, ponieważ tak naprawdę mam wrażenie, że chyba nie tylko w Arce, ale jednak tu jest taki koronny przykład. Czasami można po prostu nie wiedzieć, czego właściwie można się spodziewać po swoim własnym zatrudnieniu.
No to też prawda, no ale przyszedł Jacek Zieliński. Wydawało się, że no już wszystko idzie na dobrych torach. Wygrał 4 mecze z ostatnich 6 poprzedniego sezonu. No jak się okazało, jednak efekty nowej miotły, ale chcieliśmy za wszelką cenę uniknąć takiego określenia. Niestety w tym sezonie zaledwie 2 wygrane mecze. I to z Płockiem, przepraszam, i to z LKS-em w Łodzi 4-1 i z Górnikiem, który akurat miał słabszy dzień i ta jedna bramka to też jeden wielki fart, no i jakby to podkreślać. No ale odchodząc do tego, jak Arka gra, przejdźmy do tego, co tak naprawdę wokół tej Arki się działo, no bo przyszedł hiszpański zaciąg. Został Marco Wechinowicz, który tak naprawdę był priorytetem chyba na liście transferowej Arki Gdynia. Pamiętamy, jak żegnał się na Twitterze jeszcze rok temu, czyli no pół roku temu z Arką Gdynia, gdy no miał już wracać do Alkmaru. Wechinowicz wraca. No tam niewielkie straty w kadrze, w uszczerbku kadry Arki Gdynia nastąpiły, a jednak gra, no nie zadowala. Wynik mamy, rezultat mamy, jaki mamy, 9 punktów i chyba nie widać tego, aby ta Arka płynęła w dobrą stronę.
No to też właśnie starałem się podkreślić na początku, że perspektywa dla Arki Gdynia w tym sezonie nie wydaje się zbyt kolorowa. Tak jak mówisz, cały chaos wokół klubu jakby i to, co się ostatnio dzieje w Gdyni, nie tylko na boisku, sprawia, że perspektywa no, nie jest zbyt optymistyczna. Ja się zastanawiam, co by było, gdyby na przykład Arka teraz ten mecz z Lechią wygrała? Bo to wcale nie jest niemożliwe, ponieważ Polska Liga rządzi się swoimi prawami, tam każdy rezultat tak naprawdę nie powinien nikogo zaskakiwać. Podczas gdy Lechia właśnie tą stabilizację, mam wrażenie, złapała. Czy wtedy te negatywne nastroje na przykład przerzuciłyby się z Gdyni do Gdańska? Bo tak naprawdę my nigdy nie wiemy, czego można się spodziewać po tych osobach, które odpowiadają tak naprawdę za, które mają moc decyzyjną w klubach. Ja myślę, że ta polityka transferowa, jaką Arka prowadziła przez sezonem, wcale nie była zła. Tak jak mówisz, należy ją ocenić pozytywnie, ponieważ te cele, które sobie postawili, zostały zrealizowane. Mimo to coś nie gra. Może stąd właśnie decyzja o zwolnieniu trenera już na tym etapie sezonu. Ale pytanie, co dalej? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dla mnie szanse Arki Gdynia na podniesienie się z tej swojej negatywnej sytuacji na ten moment, no, nie są zbyt duże.
Szczerze mówiąc, ja też nie widzę na razie dużych szans na podniesienie się moralne, ale chciałbym jakby dodać, że po prostu nie sądziłem, że Jacek Zieliński będzie pierwszym trenerem, który wyleci z tej karuzeli trenerskiej. No dobrze, no to zostawmy Gdynię, przejdźmy do Gdańska. Początek sezonu można chyba jak najbardziej zaliczyć do udanego. Oczywiście zdarzają się takie mecze, jak ostatni mecz z Zagłębiem, przegrany u siebie 2-1, no ale można to też tłumaczyć lekkimi osłabieniami w obronie, lekką roszadą. Oczywiście Piotr Stokowiec też za wszelką cenę próbował unikać tego, że no, przegrał ten mecz, no bo musiał cofnąć Żarko, nie było Filipa Mladenowicza, nie mógł wystąpić Michał Nalepa i wyglądało to, jak wyglądało. Te zmiany też były trochę takie, no, że tak powiem, w biegu robione, aby podnieść tą jakość boiskową. Ogólnie jednak to, co powiedziałem na początku, oceniam ten początek sezonu na plus, nawet pomimo tego, że Lechia odpadła z Brandby w europejskich pucharach, no ale no, ten dwumecz to tak naprawdę bardzo wyrównane widowisko.
Tak, no tam Lechia mogła spokojnie awansować, zwłaszcza w pierwszym meczu miała mnóstwo okazji, które mogła zamienić na bramki i tam ten dwumecz mógłby się rozstrzygnąć zupełnie, zupełnie inaczej. Ja również zgodzę się z tobą tutaj w pełni, oceniam ten początek Lechii za bardzo, bardzo dobry. No trzecie miejsce w tabeli, tak naprawdę gdyby nie ta no właśnie, wpadka, można tak chyba powiedzieć, tak? W ostatnim meczu z Zagłębiem, gdyby nie ta wpadka i ewentualne, gdyby Lechia ewentualnie zgarnęła 3 punkty w tym spotkaniu, dzisiaj mówilibyśmy o liderze w Gdańsku, tak jak przez długi czas mówiliśmy o tym w zeszłym sezonie. Natomiast też, o ile w tym momencie na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pan Stokowiec był jakkolwiek zagrożony na swojej posadzie, to tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem Ekstraklasa jest takim środowiskiem, w którym zmienia się wszystko bardzo szybko. Ja pamiętam początek zeszłego sezonu i wręcz tragiczny, horrendalny start Krakowi Michała Probierza. Tamten trener miał już uznaną markę, powiedzmy, w polskim środowisku i nikt nie myślał o tym, żeby Probierza zwolnić, mimo tego, że Krakowia bardzo długo nie mogła wygrać nawet jednego spotkania. Dzisiaj widzimy, że te rezultaty tam tej cierpliwości się opłaciły. Na ten moment Stokowiec nie jest jakkolwiek zagrożony, tak jak powiedziałem. Cierpliwości właściwie ta sytuacja nie wymaga. Oczywiście odpadli z europejskich pucharów, tak jak powiedzieliśmy, mogło być różnie, ale w tym momencie 3. pozycja w lidze, 2 punkty straty do lidera i tak jak powiedziałeś, solidny start. Moim zdaniem wróżą Lechii dobrze na resztę sezonu.
Czy po tym początku sezonu jakby można się spodziewać mistrzostwa? Moim zdaniem no jak najbardziej tak, ale z drugiej strony to, co wielokrotnie podkreślamy, Ekstraklasa to Ekstraklasa. Flavio Paisało nieraz mówił Ekstraklasa means Crazy League, więc naprawdę liczymy na to, że no będzie dobrze, ale że nie będzie tak crazy, że znowu okaże się, że mistrz będzie się gdzieś tam wyłaniał w końcówce lutego i zaatakuje z minus 20 punktów jak rok temu Piast Gliwice, no bo to naprawdę była sytuacja, no dawno nie widziałem takiego ataku, no jakby skoczkowie narciarscy, którzy gdzieś tam mają 500 punktów straty i próbują to odrabiać, no ale właśnie, mistrz Polski, Piast Gliwice, co prawda teraz wygrał mecz, jak to śląskie media określiły, derby Polski, no ale no. Piast chyba teraz no, nie ma najlepszej fali na początku tego sezonu.
No Piast nie ma najlepszej fali, tam też te okoliczności, w których Piast Gliwice pożegnał się z europejskimi pucharami raczej, te raczej można traktować jako rozczarowanie moim zdaniem, ponieważ tam przeciwnicy, nie mówię o Batę, bo tam ten dwumecz z Batę był bardzo wyrównany i tam też zabrakło może szczęścia, ale no jednak później dwumecz z Rygą i pożegnanie z europejskimi pucharami był moim zdaniem dużym rozczarowaniem dla kibiców Piasta i w ogóle polskiej piłki. No w tym momencie Piast Gliwice 7. lokata w Ekstraklasie. Tak jak mówisz, nie jest to może zbyt pozytywna perspektywa, ale znowu, no sam przytoczyłeś bardzo słusznie historię Piasta z zeszłego sezonu i jak to wszystko w Ekstraklasie zmienia się jak w kalejdoskopie czasami, Piast śmiało może stać nawet mistrzem Polski. Nawet w tym momencie, zajmując tą pozycję 7, tracą zaledwie 3 punkty do Pogoni Szczecin, więc to jest tak naprawdę dystans 1 meczu. Absolutnie wszystko może się zdarzyć. A myślę, że w Gliwicach powody do krytyki, nastroje właściwie krytyczne są troszkę bardziej stonowane. Jeżeli spojrzą bodajże 2 lokaty za siebie w tabeli Ekstraklasy, tam od razu myślę nabierają dużo lepszego nastroju kibice Piasta.
No tak, no jakby ta przewaga tych 2 lokat jest w tym momencie kluczowa, ale chciałbym też zwrócić na uwagę na pozycję Wisły Płock w tabeli. No, pamiętamy 2 sezony temu, gdy prowadziłem jeszcze Jerzy Brzęczek, fenomenalny sezon, 4. miejsce w tabeli. Rok temu, kiedy odszedł Brzęczek, ta kadra jakby się praktycznie rozsypała, dopiero Leszek Kojrzyński wyciągnął tak naprawdę pomocą dłoń do Wisły Płock, uratował ją przed spadkiem. No i teraz obserwujemy jakby projekt dalej kontynuowany, projekt, który zaczął Leszek Kojrzyński, kontynuuje Radosław Sobolewski. Wisła Płock jest znowu no, wysoko, jak na tą kadrę, którą akurat w tym momencie posiadają. Moim zdaniem Wisła Płock może powalczyć o puchary pod koniec sezonu. Oczywiście mamy dopiero, dzisiaj jest 9 października, więc no, jakby no tak. Przewidywania mogą być tutaj różne, ale dla mnie Wisła Płock, podobnie jak i Pogoń Szczecin, to są w tym momencie drużyny, które mogą namieszać i to sporo namieszać. I mam nadzieję, że to przekonanie zostanie ze mną i w tym studiu do samego czerwca.
No, Wisła Płock pobłogosławiona tak naprawdę darem geniuszu Jerzego Brzęczka parę sezonów temu ma obowiązek tak naprawdę spisywać się dobrze. Faktycznie zeszły sezon ciężko nazwać udanym, jeśli chodzi o Płoszczan. Natomiast teraz tak jak mówisz, dobra perspektywa, 2 punkty straty do lidera i tam powiedziałeś o tej kadrze, że ta kadra, jaka w tym momencie w Płocku się znajduje, nie wróży sukcesów i te wyniki są troszkę ponad miarę. No ale ja uważam, że tam całkiem właśnie wcale nie jest najgorzej, jeśli chodzi o tą kadrę, bo jest doświadczenie w obronie w postaci Rzeźniczaka, to jest swego rodzaju ostoja. Jest Szwoch, który oczywiście tułał się po Ekstraklasie z jednego miejsca w drugie, zbierając troszkę negatywną opinię na temat swojej osoby czasami, ale jednak wie, z czym to się je, chcę powiedzieć, i to również tam w ofensywie właśnie Szwoch moim zdaniem może stanowić solidną postać, na której można coś oprzeć. No i przede wszystkim jest Dominik Furman, który przecież w tym momencie jest kadrowiczem, prawda?
Można powiedzieć, że nawet czwartym środkowym pomocnikiem.
Oczywiście, więc, ostoja.
Tak. Sam mówi, że cieszy się z tego powrotu do reprezentacji, bo myślał, że prędzej wróci tam jako szkoleniowe, co jakby też wierzył w siebie w przyszłości. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na ofensywę Lecha Poznań. Lech Poznań to w tym sezonie drużyna, która w tym momencie ma najwięcej strzelonych bramek. Z defensywą ma się to różnie, zależnie od sytuacji i od dnia. No ale już nie ma takich, że tak powiem, skandali, które potrafił prokurować ten słynny środkowy obrońca, już nazwiska nie będziemy mówić, bo oczywiście wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Jeśli chodzi o atak, no to mamy atak Młodych Wilków, można powiedzieć, i chciałbym ciebie zapytać, jak oceniasz ogólnie nie Lecha, tylko sam przepis o młodzieżowcach? Czy oni wnoszą tą jakość, którą mieli? No bo jesteśmy już po 11 kolejkach i możemy zacząć oceniać.
Ciężko mi powiedzieć, czy wnoszą jakość, bo sam przepis moim zdaniem nie był wprowadzony po to, żeby podnieść poziom ekstraklasy, ale żeby myśleć właśnie w jakiejś takiej nieco dalszej perspektywie, tak? Żeby ci młodzieżowcy po prostu mieli okazję i mieli możliwość grania. Ja mam dwojaki stosunek do tego przepisu, ponieważ ja jestem zdecydowanie za tym, żeby młodzież grała na boiskach każdej najwyższej klasy rozgrywkowej w Europie. Jeżeli my chcemy w przyszłości mieć solidną kadrę i chcemy mieć na kim oprzeć przyszłość polskiej piłki, no to ci młodzieżowcy nie mogą zacząć grać w wieku 24 lat, 25 lat, bo to jest po prostu za późno, żeby zacząć się rozwijać tak na poważnie. Dlatego dobrze, że otrzymują te minuty. Natomiast nie wiem, czy to powinno być uwarunkowane faktycznym przepisem, że to raczej, bo w ten sposób troszkę z góry narzucamy kształt tego, jak nasza liga ma wyglądać, a to są raczej procesy naturalne. Niemcy jednak w Bundeslidze słyną z tego, że tam młodzież tak naprawdę odpowiada za sukcesy większości drużyn, a tam to przyszło w sposób naturalny. I też widzimy jednak stosunek środowiska naszego polskiego do tej sprawy. Michał Probierz, osoba jednak myśląca moim zdaniem bardzo trzeźwo na wiele tematów, sama krytykuje nie pomysł tego, żeby młodzieżowcy grali, ale przymus. I moim zdaniem tutaj właśnie jest problem, że przymus raczej nigdy nie daje nic dobrego, jeżeli chodzi o rozwój. Rozwój powinien być samoistny, naturalny i tutaj doszukiwałbym się właśnie jakiegoś kłopotu.
No jakby wiele zespołów nie bardzo może zyskiwać, no bo taki ŁKS, który też na siłę czasem musi trzymać w składzie, powiedzmy na przykład tutaj Jana Sobucińskiego, którego forma, no wiadomo, no w kadrze młodzieżowej miewał dobre momenty, w ekstraklasie miewa i dobre, i złe. No ale jeżeli się przyjrzymy na przykład Śląskowi, Płacheta gra dobrze i nikomu to nie robi problemu. Lechia Gdańsk, Grafila jest jakby już sprawdzony wcześniej, no to w Lechii to nie robi problemu, więc zależy, z której strony popatrzymy.
Ale to o to właśnie chodzi, że zobacz, w Lechii problem nie jest młodzieżowiec, dlatego że został wprowadzony, kiedy przepis jeszcze nie obowiązywał. Że zespół potrzebował młodej krwi, zespół potrzebował piłkarza na tę pozycję i okazało się, że nie trzeba nikogo sprowadzać na siłę, wystarczy dać szansę młodemu i to się opłaciło. Problemem właśnie jest wtedy, kiedy zespół wcale tego młodziaka nie potrzebuje, zespół potrzebuje się jakoś ustabilizować, złożyć jednostkę najsilniejszą możliwą, zwłaszcza w sytuacji takiej jak ma ŁKS, gdzie tam te wyniki na ten moment są nie za dobre. a oni mimo wszystko muszą się trzymać tego przepisu i mimo wszystko muszą ustalać skład troszkę pod dyktando tych nowych przepisów. No tutaj właśnie pojawiają się problemy i nie wiem, nie mam takiej jednoznacznej opinii na ten temat, ponieważ tak jak mówię, warto, żeby młodzi grali, ale może nie w taki sposób.
No zobaczymy, jak to się rozwinie w dalszej części sezonu. Na razie można to zrównoważyć, zobaczymy, co przyniesie sytuacja. A teraz sobie i wam męskie granie orkiestra.
Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Ile się da miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas.
Za krótkie te nogi, by dogonić czas.
Za ciężka ta głowa, by pionowo stać.
Za ciężka ta głowa, by pionowo stać.
Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości i brud. Mądrych ludzi wokół.
Nasza kadra już jest w rydze. Zaraz przejdziemy do tego, co w kadrze, ale teraz no jakby mamy powody do dumy przez cały ten wrzesień, no bo jak wiemy, Robert Lewandowski to najskuteczniejszy napastnik nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.
Choć wciąż znajdują się sceptycy uważający, że Robert Lewandowski potrafi strzelać tylko za Euro, no my raczej odrzucamy tę tezę. No bo kurczę, nawet jakby Robertowi naprawdę nie chciało się grać z orzełkiem na piersi, no to w takiej formie strzeliłby chyba kilka ważnych bramek, po prostu machając nogą. Przyczyny średniej dyspozycji Roberta w kadrze w ostatnich meczach mogą być więc po prostu inne. Jeśli chodzi o niemieckie boiska, to tam nikt już wątpliwości nie ma. Robert Lewandowski dopiero zaczął sezon, a już pobił kilka rekordów. Łącznie 10 meczów lewego we wszystkich rozgrywkach zaowocowało aż 16 bramkami. I pomińmy już fakt, że nikt wcześniej w historii Bundesligi nie zdołał strzelić gola w 6 pierwszych kolejkach z rzędu. Nie mówmy też o tym, że historycznie Lewandowski przeskoczył, no nie wiem, Heinkesa, Rummenigge i wielu innych w różnych klasyfikacjach. Zatrzymajmy się po prostu na tym, że dwóch wiceliderów tabeli strzelców Bundesligi, Timo Werner i Paco Alcacer, strzelili razem mniej niż Lewandowski. Jeżeli to faktycznie sprawa Euro, no to te w kieszeni Lewandowskiego działają naprawdę magicznie.
No może PZPN powinien zacząć płacić w Euro, no to i Lewandowski dla Brzęczka by zaczął strzelać.
No właśnie, myślę, że to jest ten problem, bo tutaj przecież jak musi chodzić po prostu o to, że Robert Lewandowski Polski nienawidzi z całego serca, no bo fantastycznie gra w Bundeslidze, dla Bayernu jest tak naprawdę najważniejszym piłkarzem, w każdym meczu, dosłownie w każdym meczu strzela bramki, na nim jest oparta cała ofensywa, od niego zaczyna się budowanie składu, no a w Polsce jakoś nie idzie, przecież no... Nie wiem, no odrzucam myśl taką, że może chodzić na przykład o trenera, że o jakąś złą taktykę, że coś po prostu jest nie tak. Ja myślę, że na pewno chodzi o to, że po prostu lewemu się nie chce.
No nie, no ja ci mówię, to jest kwestia waluty, no bo no jakby, tak. No jakby wiadomo, no na zdrowy rozum, no chłop pracuje w Niemczech, gra w Niemczech, no to po co ma strzelać dla Polski.
Dokładnie.
Ale już tak na poważnie, patrząc na formę Milika, na formę Piątka, i na formę lewego, no bo to nasi trzej jedyni napastnicy. Przypomnę, że Dawid Kownacki doznał kontuzji i w meczu z Łotwą i Macedonią nie wystąpi. No to patrząc na to, no cudem jest jakby twierdzić, że lewy nie strzeli, ale z drugiej strony może mu się nie chcieć po prostu, więc jakby w tej kwestii nas tutaj nic nie powinno dziwić.
Tak, ja myślę, że powinna być jakaś taka zbiórka narodowa, że każdy 1 euro by zapłacił i wtedy Robert może zdecydowałby się pograć. A tak całkiem szczerze już to, ja pamiętam taką sytuację w zeszłym sezonie, jak Krzysztof Piątek miał absolutnie fenomenalną formę, zdobywał bramkę za bramką. No i tam już wielu mówiło, o zobaczcie, a Lewandowski w tym czasie to co, to już tak super nie gra, spalił się w meczu z Realem i tak dalej, i tak dalej. A wszyscy zapomnieli, że Krzysiu Piątek tak naprawdę parę miesięcy wcześniej grał w Krakowi i nie miał nawet okazji, by cokolwiek udowodnić w europejskim futbolu, podczas gdy Lewandowski no, stanowi, tak jak powiedziałem, o sile jednego z najsilniejszych teamów w całej Europie i na świecie od wielu lat już w tym momencie. Więc no to jest takie typowo polskie myślenie, mam wrażenie niestety, że lubimy, kiedy pojawia się jakiś nowy bohater, jakiś skromny, jakiś nieco bardziej, nieco mniej ekstrawagancji, nieco mniej takiego obycia światowego i on wtedy odsuwa tych takich, którzy już tym sukcesem w naszym mniemaniu się zachłysnęli. To jest oczywiście nieprawda, Lewandowski jest najlepszym napastnikiem w Polsce i długo, długo jeszcze nim będzie. No a trener Brzęczek, mam wrażenie, przynajmniej ma jeden dylemat mniej, bo tak jak każdy mu mówił, że powinien może postawić na 3 napastników, skoro wszyscy są w takiej fantastycznej formie, no to teraz ma w dobrej formie już tylko jednego.
No myślę, że akurat tutaj byś nie musiał głowić, kogo akurat wystawić na szpicę, no bo każda zmiana poza lewym oznaczałaby to, że chyba Brzęczek już by w tej kadrze nie był, bo sami kibice by go wynieśli z tego stadionu. No ale już przejdźmy do kadry. Oczywiście gratulujemy Robertowi Lewandowskiemu wszystkiego, czego dokonał w tym miesiącu i niech jego pasa trwa najdalej. Ale przejdę do tego, co dzisiaj powiedział Jerzy Brzęczek, cytuję, rewolucji w składzie nie będzie, czyli po prostu pozostaniemy w podobnym zestawieniu, no bo oczywiście nie ma Kownackiego, w którym graliśmy i z Austrią i ze Słowenią, a pamiętamy jakim stylem te mecze zapadły w naszej świadomości.
No, ja nie wiem, nie chciałbym mówić ironicznie i sarkastycznie w kontekście naszej kadry bez przerwy, ale ciśnie mi się na usta, by powiedzieć, że zwycięskiego składu się nie zmienia. No, Polska gra fantastycznie, więc dlaczego coś miałoby w ogóle ulec jakiejkolwiek zmianie?
Oczywiście, Franciszek Smuda.
Dokładnie, no, przecież to jest polska myśl szkoleniowa od A do Z. A tak całkiem poważnie, to zmiany moim zdaniem są konieczne. No, prawda jest taka, że też może Jerzy Brzęczek faktycznie, broniąc troszkę trenera jednak naszego selekcjonera, nie ma aż takiego bogactwa, żeby na każdej pozycji coś zmieniać. Tutaj faktycznie ten skład powinien być w jakiś sposób stabilny, ale stabilny no, pod warunkiem, że ta stabilność przynosi dobre rezultaty. Tak? Że jeżeli zespół faktycznie gra dobrze, to wtedy trzymajmy, nie rotujmy na siłę, jeżeli nie trzeba. Ale tutaj zmiany są no, niestety konieczne. Ja sam nie chcę tutaj się wymądrzać, bo nie wiem, co należałoby zrobić. Tam myślę, jakiś problem jest wewnątrz, nie tylko w samych personaliach i w tym, kto gra, ale jak gra, jak trener Brzęczek tych ludzi ustawia po prostu i jaki jest pomysł na grę, a właściwie jakiego tego pomysłu no, brakuje.
No bo popatrzmy, tak, Klich w Championship, jak zwykle rewelacja, średnio 3 kluczowe podania na mecz, to jest drugi wynik zawodnika Bielsy w Championship w tym sezonie. Mhm. Krychowiak, No jakby sama jego forma się sama komentuje. Tyle bramek nie strzelił żaden...
Gra fantastycznie.
Tak, żaden Polak w lidze rosyjskiej od lat. Do tego jeszcze bramka w Lidze Mistrzów, co do tego no, po prostu podnosi to, jaką gra. Lewandowski, no już powiedzieliśmy i mówić moglibyśmy na okrągło. No dobra, Wojciech Szczęsny ma, powiedzmy, mieszany ten początek sezonu, no ale już widać, że Juventus idzie w dobrym kierunku, to i Wojtek Szczęsny idzie w dobrym kierunku. No kadra na pierwszy rzut oka fantastyczna. Rybus gra od A do Z 90 minut każdy mecz, gra fantastycznie. No środkowi obrońcy już też podnoszą się z formą. Dobra, mówiliśmy, że ten środek nasz nie jest kreatywny, no ale tak, mamy Klicha, mamy Krychowiaka, no Zieliński. No i no jakby gdzie jest tutaj problem? No nie wiadomo. Zobaczymy. No ja bym się śmiał jakby w pierwszym meczu, nie wiem, zamiast Zielińskiego bym zobaczył Furmana, no to nie wiem.
Ja bym nie był zaskoczony, szczerze mówiąc. Już naprawdę spodziewam się absolutnie wszystkiego. Te realia właśnie z Ekstraklasy, gdzie absolutnie wszystko jest możliwe, to o czym mówiliśmy, przeniosły się troszkę na piłkę reprezentacyjną chyba niestety. No ale nie wiem, jeżeli selekcjoner mówi, że jakichś większych zmian nie będzie, no to wierzę głęboko, że ta, o której w tej chwili powiedziałeś, przynajmniej do skutku nie dojdzie.
Albo będzie powtórka z Krystian Próbuj, no bo jakby to jest opcja, która w tym momencie mi najbardziej wydaje się prawdopodobna.
No tak.
Jakby ja sam nie widzę miejsca dla Zielińskiego. No naprawdę szanuję chłopaka za karierę, ale w kadrze ile razy, no nie wiem, tak naprawdę od 2,5 roku mamy problem, jak dopasować kadrę do Zielińskiego, a nie jak wpasować Zielińskiego w kadrę. I no jakby na tym leży to, gdzie ten styl się psuje. Z Zielińskim jest o tyle problem, że jak on zagra dobry mecz, to my już budujemy wokół niego jakąś otoczkę, tak?
Tak.
Lewandowski, okej, okay, on tam jest z przodu, ale no jak połączyć Zielińskiego z Lewandowskim? Jak tej współpracy nie ma, to po prostu nie będzie, no nie ukrywajmy się.
Kurczę, no ja mam też problem, bo znowu ciężko mi zdiagnozować, w czym leży przyczyna. Gdybym wiedział, to bym pisał maile, gdybym wiedział, to bym interweniował w jakiś sposób, ale nie wiem. I no faktycznie z Zielińskim jest problem i ja uważam tutaj, znowu leciutko schylam się jako w stronę Jerzego Brzęczka, by go nieco obronić, że kadra nie powinna dostosowywać się do zawodnika, tak? Jest problem taktyczny, ja tak no, tutaj podkreślałem parę razy, że uważam, że Jerzy Brzęczek musi w jakiś sposób coś zmienić, w jakiś sposób zareagować, żeby ta taktyka no, wyglądała inaczej niż w poprzednich spotkaniach, ale jeżeli chodzi o Zielińskiego, to akurat jego, tak jak mówię, bym nie bronił, ponieważ ja nie mówię, że to jest słaby piłkarz, to jest znakomity piłkarz, ma naprawdę dobre resume w piłce klubowej, w Napoli jest istotną postacią. No ale w tej reprezentacji coś nie gra. Może teraz właśnie, kiedy Lewandowski będzie raczej jedynym napastnikiem na boisku już na 100%, no to faktycznie ta, nie wiem, może znowu próba Zielińskiego na prawej stronie. Może to jest jakieś remedium, no bo z kolei tam ciężko mi wpaść na piłkarza, który mógłby grać w tej pozycji. Nie wiem, no Zieliński jest piłkarzem kreatywnym, więc powinien teoretycznie grać w środku pola. Tam to nie chodzi tak, jak powinno. Nie wiem, naprawdę zero pomysłu z mojej strony.
No dobrze, a teraz przejdźmy może do obrony, no bo dzisiaj na tej konferencji znowu Jerzy Brzęczek powiedział, że dawno nie miał sytuacji, w której miał dwóch regularnie grających zawodników na pozycji lewego obrońcy. Oczywiście mowa o Rybusie i o Recy.
Tak.
I no, panie Brzęczek, jeżeli pan rozumie regularną grę Recy, kiedy on występuje raz na 3 spotkania, no to chylę czoła i bije brawa.
Ale jest progres, prawda? No to już nie jest Atalanta.
Tak, to już nie jest Atalanta, już jest gra regularna. Z drugiej strony Maciek Rybus, który gra od A do Z, ale wiemy, że nie cieszy się sympatią naszego selekcjonera. No w relacji Recep-Brzęczek wszyscy wiemy, o co chodzi. No jakby, no umysł mówi, że okej, okay, niech on postawi na tego Rybusa, ale też czuję, że jutro będzie mecz z Łotwą. Z Łotwą Reca, pamiętamy, zaliczył asystę w Warszawie, no i to już będzie powód do tego, aby wystawić Recę, więc no, mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że no, trener no, jakby racjonalnie do tego problemu podejdzie, a z drugiej strony ja nie jestem selekcjonerem, więc no, decyzja, którą podejmie, pewnie będzie lepsza od mojej, ale no jakby nie chcę rozmuchiwać tego, co i tak w mediach w pewnym czasie wybuchnie.
No ja się boję, że trener nie podejdzie racjonalnie, tylko racjonalnie, jeżeli tutaj rozumiesz ten mój dowcip. Tak, mój dowcip to, no nie, ale tak całkiem poważnie, raczej zagra Reca, ja też się tego spodziewam. No bo jeżeli raz wypaliło, on znalazł sposób na Łotwę i to nie grając w ogóle w Atalancie, no to jakie zamieszanie, jaki postrach w szeregach Łotyszy będzie siał, kiedy teraz faktycznie no w tym SPAL już teraz na 3 spotkania wystąpi.
No to już będzie naprawdę no, kolejny powód, żeby pchać chłopaka do przodu.
Oczywiście.
Z drugiej strony, no okej, chłopak nie się rozwija, ale no, to jest trochę jak z tym przepisem o młodzieżowcu. No dobra, możesz to graj, no powołam cię, to graj. No dobra, ale przejdźmy dalej do tej konferencji. Jerzy Brzęczek na dzień dobry nawoływał do tego, że w Warszawie z Łotwą do 75 minuty nie strzeliśmy bramki, to raz, a dwa, że swój jakby strach przed potężnymi Łotyszami ujawnił w tym, gdy odwoływał się do trudnego meczu zagranego 8 lat temu w San Marino, wygranego 1-0 jeszcze do tego po bramce ręką, więc to jakby pokazuje nastawienie Jerzego Brzęczka do tego, jak to ma wyglądać. No sorry, jeżeli my się boimy Łotwy i odwołujemy się do meczu z najgorszą reprezentacją świata, gdzie wygraliśmy 1-0 po uderzeniu ręką, no to coś tu jest nie halo, jeśli mamy tak naprawdę jeden z najlepszych składów kadrowych w historii.
No ja czasami, ja pamiętam czasy, kiedy Adam Nawałka był selekcjonerem i tam były, ja starałem się zawsze trzeźwo podchodzić do sytuacji. Miałem znajomych, którzy mówili, że no reprezentacja Polski pod Nawałką to tam nic nie zdziała. Ja wtedy mówiłem, że wyniki są dobre, że tutaj jest jakiś pomysł. Potem przed mundialem na przykład byli tacy, co mówili, że no Polska to na pewno wyjdzie z grupy bez żadnych problemów. I mówiłem, no dobra, może tak być, ale spokojnie. Starałem się zawsze tonować po prostu nastroje, jak z kimś rozmawiałem. Dzisiaj mam wrażenie, każdy postrzega sytuację reprezentacji Polski w podobny sposób. Każdy ma nastawienie po prostu sceptyczne, bo są ku temu powody. Nie chodzi tylko o grę, ale nawet o to, jak sam selekcjoner podchodzi do sprawy. To, co ty właśnie przytoczyłeś w tym momencie, to moim zdaniem powinno martwić każdego kibica. Martwić powinno to również, co przytoczyłeś, że kiedy wpuszczał Krystiana Bielika na boisko, to powiedział mu Krystian, próbuj, i to była jego instrukcja taktyczna, i sam Bielik jeszcze potem poszedł do mediów i o tym powiedział. Świadczy to o tym, że zawodnicy również zdają sobie sprawę, że coś jest nie tak. Jakaś interwencja powinna mieć miejsce. Nie mam pojęcia jaka. Wątpię, żeby to było zwolnienie Jerzego Brzęczka, ponieważ Zbigniew Boniek zdaje się być absolutnie zaślepiony światłością swojego wyboru. Nie wiem, ja się martwię. Wierzę, że z Łotwą wygramy, wierzę, że ten awans będzie, ale troszkę się boję, że ten awans będzie miał miejsce, ponieważ wówczas znowu powiemy, że wyniki nas bronią, że Brzęczek zostanie na stanowisku, ponieważ wyniki są. Dla mnie Brzęczek nie powinien zostać na stanowisku, bez względu na to, jakie wyniki będą w najbliższej przyszłości. No i nie chciałbym polskiej reprezentacji życzyć źle, ale może faktycznie jakaś kolejna kompromitacja nieco bardziej otworzyłaby oczy osobom decyzyjnym.
No mam nadzieję, że to nie będzie wyglądać jak w wypadku Arki Gdynia, tak troszeczkę porównając, no ale z drugiej strony tak, no. Brzęczek nie przekonuje nas jako kibiców, nie przekonuje tym bardziej widownie stylem, którym osiąga kadra. Oczywiście wyniki w jakiś sposób się bronią. Oczywiście, jeśli nie zdobędzie kompletu punktów w najbliższych dwóch meczach, nadejdzie krytyka, on raczej też jest na to przygotowany. Podejrzewam, że po tej krytyce oczywiście pójdzie krytyka w stronę prezesa Bońka, który powie, że on i tak twardo stoi przy swoim, że Brzęczek zostaje, więc no jakby te nasze obawy i tak będą się ciągnąć do samych mistrzostw Europy, na które na 100% pojedziemy, i mogę to powiedzieć w tym miejscu 10 października o godzinie 18:32, że Polska na 100% pojedzie na mistrzostwa Europy. No nie chcemy, żeby się to spełniło, i mam nadzieję, że tak nie będzie.
No też mam taką nadzieję. Nie wiem, co więcej dodać, bo tak naprawdę powiedziałeś wszystko, co chciałbym powiedzieć.
No to teraz Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked.
The corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to
good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked, money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed, there ain't nothing in this world for free. Oh no, I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. I was sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news, and what I saw I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still I can't say much, because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked, money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed, there ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back, though you know we wish we could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good.
No ale na szczęście nie tylko o polskiej piłce możemy mówić, bo ta czasami nas lekko dołuje, przyprawia o nie za dobry nastrój. W Europie też się dzieje, między innymi w Hiszpanii, i myślę, że to jest dobry moment, by nieco przybliżyć sobie sytuację z La Ligi.
Zespoły z La Liga nie mają łatwego początku w europejskich pucharach, a ścisła czołówka z zeszłego sezonu zmaga się z trudnościami na krajowym podwórku. Valencia po problemach z wewnętrzną polityką kadrową pozbyła się Marcelino z Estadio Mestalla. Jego następca, Albert Sedales, nie jest w stanie poukładać sypiącego się domina, co fatalnie odbija się na ostatnich wynikach sportowych zdobywcy Pucharu Hiszpanii z zeszłego sezonu. Do tego konflikty z agentami zawodników nietoperzy mogą odbić się czkawką działaczom podczas zimowego okna transferowego. Real Madrid za to co prawda jest liderem w Primera División, ale forma, jaką prezentuje, w szczególności na Santiago Bernabeu, jest lekko mówiąc niezadowalająca. Zinedine Zidane sprawia wrażenie człowieka, który nie jest w stanie wpompować więcej ambicji w szatnię przejedzoną sukcesami z przeszłości. Za to skreśla ze swojej listy zawodników głodnych sukcesów, takich jak Martin Odegaard, Keylor Navas czy Sergio Reguilon. Lekarstwem na brak zaangażowania może być rotacja składem, co przyniosło pozytywny skutek m.in. w meczu z Osasuną. Częste rotacje z kolei są piętą achillesową zespołu z Camp Nou. Barcelona zanotowała najgorszy start rozgrywek od 2006 roku. W czterech meczach wyjazdowych zanotowała zaledwie 4 punkty. Dopiero powrót Leo Messiego do wyjściowej jedenastki daje powód do oddechu dumie Katalonii, choć Argentyńczyk w tym sezonie zanotował zaledwie jedno trafienie. Sam Ernesto Valverde wydaje się być pogodzony z myślą, że to jego ostatni sezon na Camp Nou, co widać szczególnie po ocenie jego zawodników w przemówieniach pomeczowych.
No i okazuje się, że w Hiszpanii też kolorowo, można powiedzieć właśnie podobnie jak w Polsce, bo dzieją się rzeczy niespodziewane. Real Madrid spisuje się dobrze, aczkolwiek nie do końca przekonująco, o czym co mówiłeś, są problemy, ale największym chyba problemem jest dla fanów hiszpańskiej piłki i tych osób, które życzą jej dobrze, jest to, co się dzieje w Walencji, bo tam faktycznie, jeśli chodzi o samą stronę piłkarską, jest nie za dobrze. Ale nie wiem, też słyszałeś o tym, co prezes Walencji powiedział, właściwie nie powiedział, ale jak zareagował na sytuację Santiago Cañizaresa, który prowadzi fundację, która tam miała oprowadzać po Mestalli między innymi bodajże, i przez to, że Cañizares skrytykował politykę Walencji, to prezes Walencji właśnie odmówił mu tej przyjemności.
Tak, naprawdę czarne chmury nad Walencją, no bo Peter Lim, który jest jej właścicielem i prezesem zarazem, jakby cały czas przesiaduje w Singapurze, ale jest jakby osobą najbardziej decyzyjną w tym klubie, no bo wiadomo, jest właścicielem. I tutaj doszło do sytuacji, w której no, on za bardzo spoufalił się z Jorge Mendesem. Jak wiemy, Jorge Mendes to jest właściciel Gesty Footem, który jest między innymi odpowiedzialny za kontrakty branżowe z Cristiano Ronaldo czy z Otamendim i innymi zawodnikami. Tych zawodników, no, którzy są pod agenturą Gesty Foota w Walencji, jest bardzo sporo. I doszło do sytuacji, w której Peter Lim, no jakby nie zarządza klubem, a zarządza nim Jorge Mendes, osoba z zewnątrz. No i trenerem Walencji był Marcelino. Marcelino, który tak naprawdę był kimś, kim jest probierz czy stokowiec dla naszej ligi, no wylatuje z Walencji, dlatego że właścicielowi agentur piłkarskich nie podoba się to, że on nie ściąga zawodników, którzy są z jego branży. Naprawdę to jest dla mnie kuriozalna sytuacja. No i to tylko pokazuje, jak bardzo pieniądze mogą zmienić ten klub. No bo tak, Marcelino był kimś takim jak wcześniej Ojrzyński dla Arki. Zrobił z nią tyle dobrego, a tak naprawdę wylatuje, no bo chodzi o pieniądze.
No Marcelino, jeżeli Marcelino stracił posadę, to w jakiej sytuacji, jak bardzo bać powinien się Valverde, tak? Ty również o tym mówiłeś w tym swoim felietoniku, że no, sytuacja w Barcelonie nie jest zbyt pozytywna. Teraz ten zwycięstwo z Interem i z Sevillą nieco może poprawiły nastroje na Camp Nou, ale te są już od bardzo, bardzo dawna nie za dobre, szczególnie jeśli chodzi o właśnie osobę Valverde. No, jeśli chodzi o Walencję, to faktycznie ręce opadają, bo tam nie dzieje się za dobrze. I przede wszystkim nawet nie tyle, że te decyzje, które są podejmowane w Walencji są złe, ale przede wszystkim są po prostu niesprawiedliwe, właśnie z tych powodów, o których ty wspomniałeś, a to chyba w piłce nożnej boli najbardziej, nawet osoby całkowicie postronne.
Tak, dokładnie, ale dobra, teraz przejdźmy do tych dwóch największych zespołów w Hiszpanii. No, tak jak powiedziałem, no, sportowo może się wydawać, że w Realu jest wszystko okej, no bo są na pierwszym miejscu w tabeli, ale tak, na Camp Nou oni naprawdę się męczą. Widać, że lepiej im idzie na wyjazdach, no ale no widzieliśmy ten ostatni mecz z Bryż w Lidze Mistrzów, 2-2, jeszcze w takim stylu, że oj, dawno takiego Realu nie widziałem, albo przynajmniej od meczu z Ajaxem i to też było na Camp Nou, Santiago Bernabeu, więc to pokazuje, no jak bardzo ten klub się męczy. Zinedine Zidane kompletnie nie ma pomysłu na tą drużynę. Jeśli patrzymy w środek pola, no to ten środek pola jest tak wrażliwy, że jak wyleci z niego czy Kroos, czy Casemiro, czy Modric, no to o środku pola możemy tak naprawdę zapomnieć. No i jest oczywiście jeszcze James Rodriguez, który dopiero teraz zauważył, że on powinien zacząć harować w obronie. A dlaczego? No bo nad nim też podobno czarne chmury wiszą. No dobra, przejdźmy też do Barcelony. Tam z drugiej strony jest taki gość jak Ivan Rakitic. I Ivan Rakitic dzisiaj powiedział dokładnie, że on woli grać, a nie opalać się. Barcelona mocno rotuje składem, a Rakiticia dalej w nim nie ma.
No, jeżeli tylko odniosę się do Realu bardzo szybciutko, ja myślę, że też znowu mamy tę sytuację, że wyniki mogą obronić Zidana. Przez nie może utrzymać swoją posadę, bo jeżeli utrzyma lidera, albo będzie przynajmniej blisko tego pierwszego miejsca i wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów, to na pewno na wiosnę jeszcze tym trenerem będzie w Realu. A jeżeli chodzi o Barcelonę, no to faktycznie osoba Ivana Rakiticza moim zdaniem jest istotną, jeżeli chodzi o taką perspektywę historyczną ostatnich sezonów, tak? Że Rakitic naprawdę był bardzo ważnym elementem układanki już za czasów Luisa Enrique, potem za Valverde również. Nie wiemy tak naprawdę, czemu teraz ta sytuacja się zmieniła. Oba te kluby tak naprawdę nie grają na miarę tych oczekiwań i tej marki, jaką posiadają. Tam na pewno musi dojść do zmian. Ale w tym momencie w Europie jest w ogóle bardzo niewiele zespołów, moim zdaniem, które spełniają oczekiwania swoich kibiców, przynajmniej na początku tego sezonu.
No, tych zespołów jest coraz więcej. No, oczywiście do tych zespołów nie dołączył AC Milan, no bo sam wycofał się z europejskich rozgrywek, jeszcze pamiętamy to, ale teraz wiatr zmian nad ekipą z Mediolanu, no bo dołącza do nich Pioli. I już wczoraj najpopularniejszym hashtagiem w włoskich mediach było Pioli out, więc to tylko podkreśla, jak bardzo lubianym trenerem jest były trener Fiorentini, notabene. Tak, ma on zastąpić Gianpaolego. I tutaj mamy no jakby no lekki chłód, może powiać nad Krzysztofem Piątkiem, no bo mówi się, że... Tak,
antypolak.
Tak, że antypolak, ale z drugiej strony przy Piolim no, status gwiazdy we Włoszech uzyskał Giovanni Simeone. Napastnik, który naprawdę no, formą nie zachwycał, ale Pioli na niego stawiał tak sukcesywnie, że w końcu wybił tą swoją renomę, jest chyba tam czwartym najbardziej wartościowym zawodnikiem w Serie A, więc no to też może o czymś znaczyć. No ale z drugiej strony Gianpaoli też miał zmienić Milan, a tego nie zrobił.
No też może być niestety taka sytuacja, że Pioli zbuduje napastnika w Milanie, ale może być to na przykład Rafael Leao, tak? Czyli ten, który na razie spisuje się bardzo dobrze, chyba najlepiej z całego Milanu. A w takiej sytuacji, jeżeli Pioli nie chciałby grać dwoma napastnikami, no to Krzysiek Piątek powędruje na ławkę rezerwowych i to na dłużej. Oczywiście nikt mu tego nie życzy, będziemy trzymać kciuki, żeby Pio potrafił dalej strzelać i dalej nas zachwycać. Ale zobaczymy. No, dla mnie to jest troszkę przesada i taka wręcz komediowa sytuacja, że trenera chcą zwalniać w dzień jego zatrudnienia. Ja rozumiem sceptyczne nastroje, rozumiem, że Włochy, jeśli chodzi o piłkę nożną, rządzą się swoimi prawami, ale poczekajmy, dajmy mu szansę, bo Milan potrzebuje na pewno remedium, potrzebuje lepszych wyników. No i dlaczego Pioli miałby być osobą, która te wyniki milanistom w końcu da?
Remedium też byłoby potrzebne Manchesterowi United. 3 oczka zaledwie nad strefą spadkową. No i ostatnio głośnym nazwiskiem w mediach łączonym z Manchesterem United jest Nagelsmann, który jeszcze ma kontrakt dopiero podpisany w czerwcu, a ma kontrakt do 2023 roku z Lipskiem, więc to jest bardzo przedziwna sytuacja.
No, ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, żeby Julian Nagelsmann został trenerem Manchester United w najbliższym sezonie, znaczy do końca tego sezonu, to ponieważ zaangażował się w projekt budowania Lipska, ponieważ wszyscy tutaj wiemy, że jednak Lipsk jest pomysłem na lata i Nagelsmann był zatrudniony właśnie w tym charakterze, w charakterze trenera na lata. Więc Manchester United musiałby chyba wyjść z jakąś opcją z kosmosu, żeby Nagelsmana wyciągnąć z Lipska i ściągnąć w miejsce Solskjaera, co nie jest niemożliwe, ponieważ Manchester słynie z tego, że przesadza w wielu sytuacjach. No i może tak by też się stało, ale zobaczymy. Ja jestem ciekaw, czy Solskjaer faktycznie wyleci po ewentualnej porażce z Liverpoolem, no bo tam jednak ta porażka wydaje się bardzo prawdopodobna. No zobaczymy. United jednak jest dalej wielkim klubem w oczach wielu, bo taką renomę zdobył przez lata istnienia. No i zobaczymy, co będzie dalej. Nagelsmann na pewno byłby ciekawą opcją, ale moim zdaniem na ten moment nierealną.
Z takich ciekawostek, po przegranym meczu z Newcastle, kurs na utrzymanie w lidze Manchester United przez Mon wynosił 40-1, co się może wydawać nieprawdopodobne. Z drugiej strony, jak spojrzymy na statystyki Ole Gunnara Solskjaera, no to mniej niż 50% wygranych meczów.
Nie, no ale nie spadną.
Znaczy, no mi się wydaje, że też nie spadną, no to jednak Manchester United, trzeci najbogatszy klub świata, chociaż to akurat o nich nic nie mówi, no bo transfery, no wiemy jakie były w poprzednich latach, w tym sezonie, no też jakby powiewem nie zawiało. No ale też mamy jeszcze taką jedną ciekawostkę z dnia dzisiejszego. Dosyć dzisiaj dużo tego wyszło, więc mamy no, nawet o czym rozmawiać. Thomas Müller, zawodnik, na którym mógłbyś dużo powiedzieć, dzisiaj powiedział, że chciałby poszukać szansy w innym klubie.
No ja powiem tak, Müller zawsze słynął z tego, że jest najbardziej zaangażowanym Bawarczykiem, jaki tylko istnieje. Jest uosobieniem hasła Mia San Mia, zawsze z Bayernem, zawsze dla Bayernu. Posiedział 5 meczów z rzędu na ławce, w paru z tych meczach nawet wszedł, prezentuje się słabo i od razu chce odchodzić. Dla mnie to jest bardzo słaba postawa ze strony Müllera. Coutinho na ten moment po prostu jest piłkarzem lepszym, jeżeli Müller będzie chciał odejść z Bayernu. Moim zdaniem nikt go tam zatrzymywać nie będzie za same zasługi. Chociaż Bayern zawsze stara się wmówić wszystkim, że to rodzina i inne zasady, ale jednak piłka to piłka. Trzeba grać, trzeba prezentować się dobrze.
Jak wiemy, Bawaria to i Oktoberfest, a no... Thomas Müller zawsze słynie z tego, że on jest najgłośniejszym zawodnikiem podczas obchodów.
Lubi piwko.
Tak, po prostu lubi się pobawić na tym Oktoberfeście. Dzisiejsza krótka piłka bardzo szybko nam minęła. Już dziękujemy za uwagę. Ja nazywam się Karol Drzewicka, razem ze mną w studiu był
Kasper Klein. Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Hula, to jest sam, co cię nie rozczula. Emio że to jest właśnie ten dzień. Oh, oh, oh. Ciągle mało ciebie mam, gratu więcej niż tlen. Wiem, że to nie pozwoli pójść mi na dno. Są takie chwile, kuli we mnie siedzą. Wiem, że to więcej niż mam. Pamiętaj, że to tylko twoje.